A teraz Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny radia RMF24.
Po ponad miesiącu walk i na mniej niż 2 godziny przed upływem ultimatum postawionego przez prezydenta Trumpa, Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły 2-tygodniowe zawieszenie broni. Podczas tego zawieszenia broni odbędą się rozmowy pokojowe, które rozpoczynają się właśnie dziś w Pakistanie. A ze mną doktor habilitowany Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę od pytania, czy w Iranie jest nowy reżim, bo to jest kwestia skomplikowana. Donald Trump na początku tej operacji militarnej mówił o tym, że nadarza się szansa, by ten reżim zmienić. Później po kilku tygodniach sekretarz obrony Pete Hegseth mówił, że zmiana reżimu absolutnie nie jest celem tej operacji, ale od kilku dni amerykańska administracja uparcie posługuje się stwierdzeniem, że w Iranie mamy do czynienia z nowym reżimem. Sam prezydent o tym mówi, że jest to reżim bardziej pragmatyczny, bardziej ugodowy. No to jak to jest? Czy rzeczywiście ta wojna doprowadziła do tego, że w Iranie ukonstytuował się nowy reżim?
No więc jest to ten sam reżim. Reżim, który został stworzony w wyniku rewolucji 1978-79 roku, który przeszedł zmianę kadrową. Ta zmiana kadrowa została wymuszona przez Donalda Trumpa poprzez zabicie najwyższego przywódcy, Rahbara. Natomiast jest to reżim opierający się na pewnej doktrynie i na instytucjach. I zarówno doktryna Republiki Islamskiej, koncepcja Velayat-e-Faqih, instytucje w rodzaju właśnie instytucji najwyższego przywódcy, Rahbara, Medżlisu, prezydenta, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. To wszystko jest niezmienione, w związku z czym reżim jest nadal ten sam, acz under new management, jakby czasami można powiedzieć, prawda? Czyli z częściowo nowymi osobami, bo przecież człowiek, który prowadzi negocjacje, Mohamed Bagher Ghalibaf, jest przecież też człowiekiem, który w irańskiej polityce jest od kilkudziesięciu lat.
To może inaczej. Może jest tak, że dzięki tym zmianom kadrowym wymuszonym, jak pan profesor powiedział, przez Donalda Trumpa, i po części też przez Benjamina Netanyahu, a może nawet, jeżeli chodzi o te personalne zmiany, to w większym stopniu przez Izrael niż Stany Zjednoczone. Może ta nowa grupa ludzi, która stanęła na czele Iranu w wyniku tej operacji wojskowej, ma jednak inne nastawienie. Charakter tego reżimu się zmienił, mimo że instytucje i główne idee pozostały te same. Czy to jest możliwa diagnoza, czy tutaj też prezydent Trump się myli, sugerując, że mamy do czynienia z nowym reżimem?
Znaczy myślę przede wszystkim, że słuchając prezydenta Trumpa, musimy pamiętać, że jest politykiem i jego zadaniem nie jest dawanie prawdziwego obrazu świata. To jest coś dla dziennikarzy lub naukowców. Natomiast politycy chcą się utrzymać przy władzy i żeby uzasadnić tą decyzję o wojnie i ogłosić sukces, konieczne jest dla niego to, żeby teraz dokonywać tego spinu, żeby właśnie powtarzać wielokroć, że to jest nowy reżim. Natomiast związek z tych twierdzeń z rzeczywistością nie jest szczególnie ścisły. Jeżeli chodzi natomiast o to, jaki będzie charakter, to się okaże. W mojej ocenie tu nie ma jak na razie przestrzeni do tego, żeby mówić o radykalnych zmianach. Republika Islamska nadal ma swoje zasadnicze interesy bezpieczeństwa. Jest krajem, który cechuje, jak to czasami sami Irańczycy mówią, strategiczna samotność, ale krajem, który też jest regionalnym mocarstwem i te interesy bezwzględnie swoje realizuje na Bliskim Wschodzie z użyciem bardzo niekiedy metod nieprzyjemnych, tak to nazwijmy, czyli terroryzmu i wspierania tak zwanej osi oporu, czyli ugrupowań właśnie terrorystycznych działających w całym regionie. Zatem może odpowiem tak asekuracyjnie, że to jeszcze zobaczymy, czy coś się zmieniło. Ja na razie nie widzę przesłanek, żeby twierdzić, że nastąpią istotne korekty i zmiany w polityce Republiki Islamskiej. Natomiast zmianą na pewno jest to, że w wyniku tej wojny Republika Islamska dostała jedno dodatkowe narzędzie do prowadzenia swojej polityki, czyli szantaż związany z cieśniną Ormus.
Czy w związku z tym, że Republika Iranu zyskała to dodatkowe narzędzie, bardzo istotne narzędzie, jak wszyscy to doskonale odczuwamy, w Teheranie naprawdę panuje przekonanie, że Iran wygrał tą wojnę? Bo to zrozumiałe, że przy okazji zawieszenia broni obydwie strony starają się w ten sposób przedstawić swoją pozycję i wykazać swoje sukcesy. Ale czy to jest realne przekonanie, że Teheran ma mocniejsze narzędzia nacisku niż to było przed konfliktem i że w wyniku tego, iż ten reżim przetrwał ostatnie nieco ponad miesiąc, właściwie jest w politycznie mocniejszej pozycji niż był.
Tak, ja tak odczytuję. Nie, oczywiście sygnały, które napływają z Iranu są nieliczne i mówimy tu o zamkniętym systemie autorytarnym, w związku z czym no, trzeba to opatrzyć tym zastrzeżeniem, że to są nieliczne sygnały i bardzo wiele może tu być błędów w tym rozumowaniu. Natomiast ja odczytuję to, co publikują te wypowiedzi irańskich negocjatorów, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jako taki, że tam nastrój triumfalizmu jednak raczej panuje, że przekonanie o tym zwycięstwie jest to jest ten zasadniczy nastrój. Nie jestem stuprocentowo pewny, czy tak jest i myślę, że mało kto może być natomiast ja to tak odczytuję.
Zastanawiam się nad tą listą żądań, które Iran przedstawił. Mówię żądań, choć oni twierdzili, że są to warunki pokoju na kilka dni przed ogłoszeniem tego zawieszenia broni. Nie mamy do końca jasności, czy to właśnie te 10 punktów jest podstawą negocjacji, bo strona amerykańska twierdzi, że chodzi o zupełnie inną listę irańskich oczekiwań. Ale chodzi o to, że w tamtych 10 punktach Iran postawił warunki, które brzmiały rzeczywiście jakby dyktowali Amerykanom swoje warunki po zwycięstwie w konflikcie militarnym. Czy tak rzeczywiście jest i czy Iran jakby ma w sobie wolę kontynuowania tego konfliktu, jeżeli Amerykanie się nie ugną?
Co do tego, czy ma wolę kontynuowania, wydaje mi się, że tak. Pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, a które jest bardzo istotne, czy ma środki. To znaczy najważniejszą zmienną w tej układance jest to, czy jak wiele jeszcze arsenału rakietowego posiada. Wydaje się, że w zakresie te jego zapasy w zakresie środków krótszego zasięgu, czyli tych zdolnych razić właśnie cele w krajach arabskich Zatoki Perskiej, są te arsenały większe niż tych rakiet, które docierają mogą dotrzeć do Izraela. No i w tym sensie wydaje się, że tak, że ma wolę i ostrożnie bym powiedział, że raczej też może mieć możliwości kontynuowania wojny w takiej formule, w której właśnie to uderzało najbardziej w światową gospodarkę i rynki surowców, zresztą nie tylko surowców. Zatem z takim nastawieniem przystępuje do negocjacji, ale też pamiętajmy, że Iran ma takie w swojej kulturze strategicznej długofalowe myślenie rozbudowane i pewną ciągłość też instytucjonalną w zakresie prowadzenia negocjacji z pozycji takiego pariasa sceny międzynarodowej. I ta ciągłość chociażby w irańskim MSZ-cie jest widoczna i przekazywanie doświadczeń czegoś, czego dość wyraźnie brakuje stronie amerykańskiej, która w której, jak pamiętamy, negocjacje były prowadzone przed wybuchem tej 40-dniowej wojny przez dwóch ludzi, nie mających ani przygotowania profesjonalnego do prowadzenia dyplomacji, ani nie korzystających z wsparcia jeszcze tych profesjonalistów od polityki zagranicznej, którzy zostali w Departamencie Stanu.
Teraz aż tak wiele się nie zmieniło do tej dwójki ludzi, czyli Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Zięcia Donalda Trumpa dołączył trzeci człowiek, również bez doświadczenia w dyplomacji i bez wielkiej znajomości Iranu, czyli wiceprezydent J.D. Vance. Będziemy obserwowali, co z tego wyniknie. Rozmawiam z doktorem habilitowanym Łukaszem Fyderkiem, dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, o Iranie, o sytuacji wokół tego ostatniego konfliktu, a teraz również o sytuacji społecznej w samym kraju. Tuż przed tym konfliktem, na przełomie 2025 i 2026 roku w Iranie wybuchły potężne protesty, stłumione brutalnie przez władze. Mówi się nawet o kilkudziesięciu tysiącach ofiar. No i na tym trochę opierała się ta nadzieja, którą Donald Trump wyraził w tym swoim krótkim przemówieniu na rozpoczęcie konfliktu, gdzie sugerował możliwość zmiany reżimu, jeżeli Irańczycy przeciwko niemu powstaną. Stany Zjednoczone miały stworzyć do tego warunki. Wiemy też z relacji dziennikarskich, że trochę w ten sposób Izrael starał się przekonać Donalda Trumpa do tej interwencji, tłumacząc, że właśnie wysoki poziom niezadowolenia społecznego w połączeniu z tą militarną interwencją może doprowadzić do wznowienia tych społecznych niepokojów i do ostatecznego upadku reżimu. Ale jak na razie znaków tego przewrotu nie widać, prawda?
Tak, no tym bardziej, że to w sumie w różnych momentach tego konfliktu było przedstawiane czasami jako możliwość przewrotu, czyli takiej wewnętrznej zmiany w systemu przez ludzi w nim zakorzenionych, a chyba częściej było to przedstawiane jako możliwość rewolucji, czyli wystąpienia masowego społeczeństwa przeciwko systemowi władzy. No ani jeden, ani drugi scenariusz nie były bardzo prawdopodobne. Zryw Irańczyków styczniowy rzeczywiście zakończył się dużą liczbą ofiar, choć chyba nie aż tak dużą, jak no, to chyba było jednak, to są szacunki nie trudne do określenia, ale...
Od kilku do nawet 30 tysięcy, tak. Realniejsze są te niższe mimo wszystko.
Realniejsze te niższe chyba są te szacunki. Natomiast no, doszło do sytuacji, która jest znana z wszystkich takich konfliktów, jakby z całej wiedzy, którą mamy zgromadzoną w naukach politycznych, czyli no, do sytuacji, w których no, to jest albo toczą się procesy oddolne polityczne. No, zewnętrzni aktorzy mogą je wspierać, ale no, niezbyt widocznie, bo to delegitymizuje, prawda? Jeżeli opozycja chce się przedstawiać jako opozycja narodowa, no to nie może wprost działać jako no, promując interesy obcych państw, szczególnie takich państw jak Izrael, które no, jest jawnie wrogim państwem wobec Iranu i tego nie ukrywa. Zatem sprawy potoczyły się tak jak musiały się potoczyć, prawda? Czyli w momencie, kiedy zaczęła się wojna, zaczęły się bombardowania, to nastąpił ten efekt gromadzenia się wokół flagi i zmiana nastrojów w Iranie. Oczywiście też bardzo trudno jest to ocenić. Pamiętajmy, mówimy o systemie autorytarnym, w którym jest cenzura, jest też ograniczony dostęp do internetu. Natomiast wydaje mi się, że pewnym wyznacznikiem tej zmiany nastrojów, szczególnie w ostatnich tygodniach, w momencie, kiedy Donald Trump zaczął już bardzo używać języka no, niedyplomatycznego i mówił, no, groził nie tylko reżimowi, tylko no, mówiąc o zniszczeniu cywilizacji, no to jest uderzenie, to jest groźba dla całego narodu. I ta zmiana nastroju była widoczna też wśród diaspory, prawda, która na początku tej wojny jeszcze no, dość ochoczo w krajach zachodniej Europy czy Stanach Zjednoczonych protestowała i wspierała politykę Stanów Zjednoczonych, no o tyle z każdym dniem trwania tej wojny jest to coraz trudniejsze i ta liczba osób w diasporze, które popierały bombardowania Iranu, no zmalała. W związku z czym, skoro nawet w diasporze, która z natury jest bardzo antyreżimowa, mieliśmy do czynienia z taką zmianą nastrojów, to można sobie wyobrazić, jak tym bardziej to wyglądało w samym Iranie, wśród ludzi, którzy no, widzieli te bombardowania i jakby stawali się ich ofiarami.
Chciałem zapytać, jak pan profesor ocenia perspektywy tego reżimu na przyszłość? No bo rzeczywiście rozmawiamy w momencie, kiedy udało im się ten konflikt przetrwać, protesty stłumić na początku tego roku i póki co nawet ten sukces promieniuje trochę na zewnątrz. Amerykanie są postrzegani jako strona, która ten konflikt przegrywa w wielu państwach zachodnich. Natomiast no, prawdą jest również, że problemy gospodarcze Iranu pozostaną, a nawet się pogłębią za sprawą zniszczeń wojennych, zniszczeń w infrastrukturze, konieczności odbudowy sił zbrojnych, które bardzo poważnie na tym konflikcie ucierpiały. To wszystko będzie się łączyło z rosnącym niezadowoleniem społecznym, które przecież jest. Być może ono zostało przytłumione przez ten efekt flagi i moment narodowego zrywu, takiego patriotycznego w momencie, kiedy państwo zostało zaatakowane i rzeczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych w pewnym momencie zaczął mówić już nie tylko o konfrontacji z reżimem, ale grozić celom cywilnym i mówić o zniszczeniu cywilizacji, ale to wszystko z czasem osłabnie. Jakie są perspektywy reżimu w Teheranie? Czy oni w perspektywie 2, 3, 4 lat utrzymają się przy władzy? Wiem, że to jest trudna diagnoza do postawienia.
Tak, bardzo trudna. Natomiast no, jesteśmy w takim punkcie krytycznym, to znaczy pytanie, na ile ten triumfalizm wśród siłowych elementów reżimu irańskiego no, jakby wygra z tą frakcją, która widzi potrzebę reform, prawda? Bo to jest duży reżim, w którym są różne frakcje, różne skrzydła. I ta frakcja reformatorska aktorska, no jest świadoma tych wszystkich, była świadoma jeszcze przed wojną tych wszystkich słabości i potrzeb gwałtownej zmiany, szczególnie w przestrzeni gospodarczej, prawda? No w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, można powiedzieć, że takim punktem odniesienia dla takim idealnym stanem dla tych, którzy chcą reformować system, to jest model chiński, prawda? Czyli zostawiamy ideologiczno tą instytucjonalną część, ale zupełnie zmieniamy zasady funkcjonowania gospodarki. Ale żeby to zafunkcjonowało, no to jest potrzebne otwarcie na kapitał zagraniczny, na technologie zewnętrzne, na inwestycje, na rynki. No i dlatego te negocjacje są tak ciekawe i tak ważne, bo no w zależności od tego, co zaoferują Amerykanie, ale też która frakcja weźmie górę wśród frakcji irańskich, no możliwe jest sytuacja, w której dojdzie do podpisania drugiego takiego jakby JCPOA, czyli tego porozumienia kompleksowego, które zawarła administracja Obamy, a który Trump w swojej pierwszej kadencji wypowiedział. No i to jest też perspektywa transformacji gospodarczej Iranu. No ale oczywiście nie miejmy świadomości, znaczy to jest tylko jeden z możliwych scenariuszy, taki w jakimś sensie optymistyczny, no ale też bardzo wiele może pójść nie tak. Na pewno takiemu scenariuszowi nie będą kibicować Izraelczycy, to tego trzeba być też świadomym.
To jeszcze na koniec ważne pytanie z perspektywy każdego z nas, kto korzysta z pojazdów posiłkujących się benzyną. Czy wróci status quo ante w cieśninie Ormus, czy jeszcze zobaczymy tam taką w pełni wolną i swobodną żeglugę, jak to miało miejsce przed tym konfliktem?
No, nowy najwyższy przywódca, czyli Mojtaba Chamenei w swoich nielicznych wypowiedziach, ale to wprost mówi, że nie będzie powrotu do tego, że Iran nie zgodzi się na powrót do tego status quo ante, do sytuacji, która była wcześniej. No i to jest oczywiście powinno być dla nas niepokojącym sygnałem. Ale no cóż, negocjacje przed nami, myślę, że jest dla Iranu to duża stawka i w tych negocjacjach i być może cieśnina Ormuz jest jednym z głównych asów, które ma w swojej talii delegacja irańska, ale może uda się doprowadzić Amerykanom do powrotu do status quo. Natomiast no nie jest to zagwarantowany wynik. Na pewno musimy być tutaj świadomi, że powrót do status quo sprzed wojny będzie trudny.
Tym negocjacjom będziemy się przeglądać również w Radiu RMF 24 w przeglądzie zagranicznym, a za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję profesorowi Łukaszowi Fyderkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uprzejmie dziękuję.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
Melania Trump, pierwsza dama, wygłosiła specjalne oświadczenie, że nie miała nic wspólnego z Jeffreyem Epsteinem. Było ono zaskakujące nie tylko dla mediów, ale chyba także dla jej męża, bo pytany o tę sprawę prezydent Trump stwierdził, że nic o tym nie wiedział. Melania Trump odniosła się do kilku wątków, stwierdziła, że nie znała się z Epsteinem, że na maile jego współpracowniczki Ghislaine Maxwell odpowiadała wyłącznie kurtuazyjnie. Chodzi o maile, które zostały ujawnione w ramach tej większej puli dokumentów dotyczących sprawy Epsteina. Dodała też, że Jeffrey Epstein nie przedstawił jej Trumpowi i że nie była jego ofiarą. Te kwestie rzekomego przedstawienia Melanie Trump przez Epsteina późniejszemu prezydentowi nagłośnił kontrowersyjny dziennikarz Michael Wolff. Nie wiadomo, czy pierwsza dama chciała tym wystąpieniem uciąć różne spekulacje i teorie spiskowe krążące w sieci, czy też planowała uprzedzić jakieś nowe rewelacje, które dopiero mają zostać opublikowane.
To jest przegląd zagraniczny w Radiu RMF 24.
Zawieszenie broni na Ukrainie. Kościół prawosławny obchodzi Wielkanoc właśnie w ten weekend i z tego powodu obydwie strony ogłosiły gotowość do wstrzymania walk. Co prawda ogłosiły to w różnym momencie, bo Ukraina ponad tydzień temu, a Rosja tuż przed świętami. No ale rozejm ma się zacząć dziś po południu i potrwać do końca niedzieli. To niezbyt długo, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku z okazji Wielkanocy ogłoszono rozejm na 3 dni, no ale z drugiej strony wtedy nie udało się go utrzymać. Rosjanie wcześniej wznowili walki, a Putin ogłosił, że stało się tak z powodu ukraińskich prowokacji. Nawet jeśli tym razem zawieszenie broni przetrwa do zaplanowanego końca, no od przyszłego przyszłego tygodnia działania zbrojne zostaną niestety wznowione.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
Jutro wybory na Węgrzech. Sondaże sugerują, że opozycyjna TISA może liczyć na bardzo dobry rezultat, nawet połowę, a może nawet więcej głosów, a przewaga nad Fideszem premiera Viktora Orbana może wynosić nawet kilkanaście punktów procentowych. Jednak porażka polityka rządzącego Węgrami od 16 lat wciąż nie jest przesądzona. Dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe? O tym między innymi będę dziś rozmawiał z Iloną Gizińską, ekspertką zajmującą się Węgrami w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witaj.
Cześć.
Możemy zaufać tym sondażom, które wróżą koniec Viktora Orbana po 16 latach? Czy tutaj jest jednak trochę wątpliwości co do tego, jak ten rezultat będzie jutro wieczorem, a może w poniedziałek rano wyglądał?
Jeśli chodzi o sondaże, to mamy w zasadzie takie dwie równoległe rzeczywistości sondażowe. Z jednej strony mamy sondaże różnych instytucji niezwiązanych z władzami, które rzeczywiście pokazują znaczną przewagę opozycyjnej TISY. Tam mamy takie rozwierające się nożyce w zasadzie na korzyść tej partii i to jest utrzymujący się od kilku miesięcy trend. Nawet można tutaj wspomnieć o sondażu Median, który jest takim najbardziej cenionym ośrodkiem z uwagi na to, że jego sondaże sprawdziły się najbardziej w 2002 roku i tam przewaga TISY wśród wyborców zdecydowanych na udział w badaniu wynosi aż 23 punkty procentowe. Z kolei z drugiej strony mamy sondaże instytucji bliżej władz, gdzie nie ma takiej przewagi TISY, wręcz przeciwnie, stałą kilkuprocentową przewagę utrzymuje Fidesz. Jest to związane przede wszystkim z inną metodologią używaną przez te sondażownie i również na pewno z innym celem komunikacyjnym tych badań. Kogo innego mają mobilizować te wyniki, jak możemy się domyślać. Także tutaj bardzo ciężko jest wnioskować o możliwym wyniku na podstawie tak rozbieżnych sondaży i też trzeba pamiętać o tym, że rządzący Fidesz może cały czas liczyć na szereg korzystnych dla siebie regulacji w ramach systemu wyborczego.
Na czym polegają te zaszyte w systemie wyborczym korzyści dla Fideszu? Jak one mogą zmienić ten wynik, który w tej chwili gdzieś nam się z tych sondaży wyłania? No, rozumiem, że możemy na podstawie tych bardziej niezależnych ośrodków badawczych stwierdzić, że jednak TISA ma jakąś przewagę. Nie będziemy spekulować, czy to kilkanaście, czy kilkadziesiąt punktów procentowych.
Tak, z pewnością te wyniki na to wskazują. Tymczasem Fidesz może na pewno liczyć na to, że na jego korzyść zadziała chociażby kształt okręgów jednomandatowych, który został nakreślony razem z szeregiem innych zmian po 2010 roku, po przejęciu pełnej władzy z 2/3 większości konstytucyjnej w parlamencie, która pozwala na zupełne swobodne kształtowanie systemu. I właśnie ten kształt okręgów jednomandatowych został w taki sposób nadany, że większą wagę mają głosy z ośrodków mniejszych, czyli ze wsi i małych miasteczek. I to są właśnie te ośrodki, w których jest największe skupienie wyborców Fideszu. Co do zasady są to z reguły osoby starsze i zamieszkujące mniejsze ośrodki. Także jest to jeden z tych elementów, który na pewno zadziała na korzyść Fideszu i tutaj dużym wyzwaniem dla partii Pietera Madziara było zdobywanie poparcia w tych mniejszych okręgach, chociaż oczywiście Pieter Madziar podjął tutaj duży trud i jeździł po kraju w ostatnich miesiącach, docierając do naprawdę bardzo małych miasteczek, gdzie politycy Fideszu nie bywali od lat. Drugim takim elementem systemu, który jednoznacznie również gra na korzyść opozycji, na korzyść Fideszu, przepraszam, są głosy Węgrów, etnicznych Węgrów mieszkających w krajach ościennych, którzy głosują w wyborach od roku 2014 w związku z tym, że prawa wyborcze nadał im sam Fidesz. Są to głosy co do zasady zwykle wspierające bardzo mocno partię rządzącą. W poprzednich wyborach 90% głosów tej grupy była przekazana właśnie na Fidesz. Więc są to takie dwa elementy, które na pewno będą wspierały partię rządzącą. Co do pozostałych też bardzo ciekawa jest kwestia, kwestia, że niektóre te elementy systemu, na przykład system kompensacyjny, czyli taka technika przeliczania głosów, może zadziałać na korzyść obu partii, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy sytuacji, żeby Fidesz zmagał się z drugim dużym ugrupowaniem. We wcześniejszych cyklach wyborczych zawsze był Fidesz versus rozdrobniona opozycja i wszystkie te elementy były zazwyczaj wspierające dla Fideszu. Tymczasem teraz mamy sytuację, kiedy paradoksalnie niektóre elementy systemu, które były pomyślane o tym, żeby wesprzeć Fidesz, mogą zagrać także na korzyść TISY.
Jak to się stało, że po tylu latach, po 16 latach rządów Viktora Orbana na Węgrzech pojawiła się tego rodzaju silna opozycja? Czy to jest wyłącznie zmęczenie Orbanem i Fideszem, czy tutaj jakąś rolę odgrywa na przykład osobowość Petera Madziara i po raz pierwszy ci, którzy nie są zadowoleni z rządów Orbana, mają tak jasnego kandydata, na którego można oddać głos i wyrazić swoje niezadowolenie?
Péter Madziar pojawił się na takiej dużej scenie politycznej na Węgrzech w lutym 2024 roku i w zasadzie to wykorzystał taki bardzo specyficzny moment kryzysu w partii rządzącej, mianowicie aferę z ułaskawieniem, w której rezygnację musiała złożyć prezydent Katalin Nowak. I to była ta okazja, kiedy Péter Madziar zaczął wytykać partii rządzącej różne nieprawidłowości i spozycjonował się jako taki główny krytyk systemu. Nie od razu był też postrzegany jako główny rywal Orbana. On po prostu zaczął od takiej pracy u podstaw i zainicjował coś w rodzaju ruchu społecznego, ponieważ TISA co do zasady na początku nie była projektem politycznym. To był taki ruch sprzeciwu wobec partii rządzącej i tego, w jaki sposób Węgry nie funkcjonują w zasadzie. Więc była to na pewno bardzo dobra intuicja polityczna już ze strony Pétera Madziara, żeby jakoś zagospodarować te wszystkie emocje niezadowolenia Węgrów i zwrócić się do bardzo szerokiego elektoratu, ponieważ na ten moment na niego głosują zarówno ci, którzy są rozczarowani Fideszem, zarówno ci, którzy wcześniej pozostawali bierni politycznie, bo nie widzieli dla siebie żadnej atrakcyjnej opcji politycznej, jak i wyborcy dotychczasowej, głównie liberalno-lewicowej opozycji. Więc udało mu się oczarować bardzo szeroki elektorat i na pewno tutaj też ważną kwestię odgrywa jego charyzma osobista, która można powiedzieć, że do pewnego stopnia tutaj dorasta do poziomu charyzmy, którą niewątpliwie ma Viktor Orban. Niektórzy mówią, że jest to Péter Madziar jest politykiem, rywalem, na którego w pewien sposób Orban czekał, bo przypomnijmy, że w 2022 roku miał również rywala opozycyjnego w osobie imiennika Pétera Madziara, czyli Pétera Márquezay, który reprezentował zjednoczoną opozycję. To było takie zjednoczenie sześciu partii startujące ze wspólnej listy, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo dojścia do władzy i odsunięcia od władzy Viktora Orbana. Jednak kandydat właśnie w osobie Pétera Madziara, no, to była osoba, której ewidentnie brakowało tej charyzmy i nie był w stanie tutaj sprostać temu zadaniu, żeby móc w jakikolwiek realny sposób zagrozić Orbanowi.
Rozmawiam z Iloną Gizińską, ekspertką Ośrodka Studiów Wschodnich, o arcyciekawych wyborach na Węgrzech. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak wygląda sytuacja sondażowa. Nie wygląda ona bardzo korzystnie dla Viktora Orbana. Najprawdopodobniej, choć te bliższe mu instytuty badawcze sugerują jednak pewną przewagę Fideszu. Natomiast ciekawe jest dla mnie to, w jaki sposób Orban próbuje się przeciwstawić temu politycznemu zagrożeniu. Jak próbuje przedstawiać Madziara? Rozumiem, że przynajmniej w jakimś stopniu jest temu poświęcona akcja prezentowania tej opozycyjnej opcji jako opcji sponsorowanej, wspieranej w jakiś ten czy inny sposób przez inne państwa w rozumieniu Unia Europejska, Bruksela, wszyscy ci, którzy są nieprzyjaźni Węgrom Viktora Orbana.
Jak najbardziej. Pojawiają się bardzo intensywne próby dyskredytowania czy to samego Pétera Madziara i łączenia go z różnymi aferami, chociażby natury obyczajowej, ale również próby dyskredytowania TISY jako projektu politycznego, który jest właśnie finansowany z zewnątrz i reprezentuje interesy różnych zewnętrznych aktorów, jak choćby Ukraina czy Unia Europejska. Więc to jest jedna kwestia i jeden taki zabieg, żeby właśnie próbować jakoś ratować się przed tą zagrażającą przewagą TISY. A inne techniki wiążą się już z takimi ściśle aspektami komunikacyjnymi, czyli przede wszystkim akcentowanie różnych zagrożeń zewnętrznych dla kraju, przed którymi ochronić Węgrów może jedynie głos na Viktora Orbana. Służy to też oczywiście odciąganiu uwagi opinii publicznej od kwestii, które akcentuje Peter Madia, czyli kwestii trudnej sytuacji gospodarczej, bo to jest motyw przewodni kampanii TISY. Z kolei po stronie Fideszu mamy właśnie te zagrożenia i należy do nich oczywiście przede wszystkim takie naczelne zagrożenie, które jest motywem przewodnim wielu wcześniejszych kampanii, czyli zagrożenie dla suwerenności Węgier. Czy to w kontekście właśnie Unii Europejskiej jako takiej naczelnej instancji zagrażającej, czy też w kontekście Ukrainy, która w tej kampanii stanowi również pewnego wroga dla Węgier, dla społeczeństwa węgierskiego, chociażby w kontekście utrudniania Węgrom pozyskiwania surowców z Rosji, które w narracji węgierskiego rządu mają być gwarancją tanich opłat dla węgierskich gospodarstw domowych, jak również pewne zagrożenie ma potencjalnie stanowić akcesja unijna Ukrainy, która miałaby pogorszyć sytuację ekonomiczną Węgrów z uwagi chociażby na dostęp Ukraińców do węgierskiego rynku pracy. Więc tutaj pojawia się szereg takich obrazków, które mają stwarzać takie poczucie w wyborcy, że tylko ten głos na Viktora Orbana jest gwarancją, że on będzie w stanie te wszystkie wewnętrzne, zewnętrzne zagrożenia powstrzymać.
Podczas kiedy Orban stara się powstrzymywać zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, szerzej otwiera ręce na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump nie kryje swojego wsparcia dla Orbana, a do Budapesztu pośpieszył wiceprezydent J.D. Vance, żeby jeszcze na ostatniej prostej kampanii wzmocnić urzędującego premiera Węgier. To przyniesie jakiś pozytywny skutek dla Fideszu?
Raczej nie zaszkodzi, natomiast nie są to zabiegi, które będą w stanie odwrócić negatywne trendy sondażowe, negatywne dla Orbana. I tak naprawdę wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, które obserwujemy na wielu aspektach, mieliśmy wizytę nie tylko Vance'a w ostatnich dniach, pod koniec lutego przyjechał również Marco Rubio, 2 tygodnie temu mieliśmy węgierską edycję konferencji CPAC, na którą też w wideokonferencji wdzwonił się Donald Trump, więc to jest takie stałe poparcie, tylko jest ono takie głównie jednak symboliczne i nie sądzę, żeby też przeciętny wyborca Fideszu wiedział, kim są politycy pokroju właśnie Vance'a czy Rubio. Być może dla nich cenniejsza byłaby wizyta samego Trumpa, na którą bardzo liczyły węgierskie elity rządzące. Do tej wizyty jednak nie doszło, chociaż warto tutaj zwrócić na pewną kwestię, jeśli chodzi o samą wizytę J.D. Vance'a. Myślę, że bardzo istotne jest to, co on dokładnie powiedział na temat ingerencji zewnętrznej, która miałaby odbywać się już na etapie kampanii w węgierskie wybory. Vance potwierdził, zalegitymizował tutaj tę narrację Orbana, że Unia Europejska wtrąca się w wybory przez wsparcie kandydata opozycyjnego, ponieważ takie stwierdzenia mogą być jeszcze bardzo przydatne dla Orbana, chociażby na etapie debaty powyborczej, kiedy w przypadku zbliżonego wyniku może pojawić się spór o legitymizację władzy. I być może wtedy takie odwołanie do wypowiedzi amerykańskiego polityka może być pewną deską ratunkową.
Dość szczególnie brzmi ten zarzut wtrącania się w wybory w innym kraju z ust polityka innego kraju, który właśnie przyjechał po to, żeby wtrącić się w wybory. Ale zostawiając ten wątek, jak w takim razie na wybory może wpłynąć inny element, tym razem nie wspierający Fidesz, a raczej go kompromitujący. Chodzi o te ujawniane w ostatnim czasie taśmy prezentujące chociażby dużą zażyłość pomiędzy Peterem Siarto, ministrem spraw zagranicznych, a ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ławrowem. Czy to jest coś, co zmienia rezultat wyborów?
Węgierski elektorat po obu stronach jest już na ten moment bardzo spolaryzowany i nie sądzę, żeby te taśmy i ten wizerunek Siarto jako takiej osoby bardzo usłużnej wobec Kremla mogły w jakikolwiek sposób zmienić preferencje tych twardych elektoratów. To znaczy ci, którzy krytykują Fidesz, dla nich to będzie kolejny powód, żeby na Fidesz nie zagłosować. Z kolei jego twardy elektorat jest wystawiany od lat w zasadzie na taką komunikację, że Fidesz wręcz zabiega o te kontakty z Rosją i to jest bardzo pożądane z punktu widzenia dobra Węgier, ponieważ właśnie dzięki temu Węgry mogą korzystać z tanich rosyjskich surowców, które przekładają się na niskie opłaty za energię dla węgierskich rodzin. I tak naprawdę do tej pory też węgierscy politycy nie ukrywali jakoś szczególnie przed swoimi wyborcami tej zażyłości. Wręcz przedstawiano to jako taką kwestię, z której można być dumnym, że Węgry po prostu mają dostęp do Kremla i są tutaj zupełnie na opak, jeśli porównamy to nastawienie z innymi państwami Unii Europejskiej. Więc oczywiście tutaj, jeśli słuchamy tych rozmów, to jest dosyć uderzające, w jakim one się tonie odbywają, ale jeśli ci wyborcy nie będą się jakoś szczególnie zagłębiać w takie tutaj narracyjne niuanse, to myślę, że będą, że dla nich to będzie nawet informacją zupełnie neutralną, że takie nagrania zostały udostępnione. Oczywiście pozostaje kwestia wyborców niezdecydowanych, dla których to może być jakaś kwestia rozstrzygająca, ale ich na tym etapie nie ma już zbyt wiele.
To jeszcze ostatnie pytanie. Czy jeżeli Tisza wygra jutro wybory, to czeka nas koniec orbanizmu i dlaczego to nie jest takie proste?
No właśnie, pytanie, w jaki sposób Tisza wygra, ponieważ stawką jest uzyskanie wspomnianych wcześniej 2/3 głosów w parlamencie, a więc tak zwanej większości konstytucyjnej. I to jest jedyny wariant, który umożliwi partii Tisza przeprowadzenie wszystkich zmian systemowych, które stanowią obietnicę wyborczą. Tak naprawdę cały niemal 240-stronicowy program tej partii może być zrealizowany w pełni dopiero kiedy uda się uzyskać taką przewagę. Gdyby jednak się nie udało, co jest tak naprawdę bardziej prawdopodobnym scenariuszem, czyli uzyskanie tej większości zwykłej, mamy trochę patową sytuację, ponieważ oznacza to, że Tisza będzie rządzić, ale bez możliwości demontażu systemu i będą musieli rządzić w ramach wcześniejszego systemu Fideszu, który obiecali gruntownie zmienić. Będzie to na pewno bardzo trudna sytuacja, szczególnie też, że ciężko będzie w takich warunkach przeprowadzić reformy, których oczekuje Komisja Europejska, żeby móc odzyskać środki zamrożone w ramach mechanizmu warunkowości, czyli reformy w kierunku zwiększenia praworządności na Węgrzech. I oczywiście będzie tutaj wymagało to dużej kreatywności ze strony ekipy Madziara, również pewnej elastyczności ze strony różnych aktorów, którzy będą stanowili pozostałości po systemie Orbana, czy to w biznesie, czy to na różnych poziomach administracji, więc będzie to szalenie ciekawy proces też, w jaki sposób tutaj Tisza będzie próbowała jakoś rozbić ten beton po starej ekipie.
Wybory na Węgrzech jutro. Zachęcam do śledzenia ich wraz z Radiem RMF 24 po godzinie 19. Program specjalny poświęcony właśnie tym wyborom. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ilonie Gizińskiej, ekspertce Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24.
Donald Trump nie jest zadowolony z NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych powtarza to w prywatnych rozmowach, ale też w publicznych wystąpieniach. NATO zostało przetestowane i zawiodło. Chodzi o postawę europejskich sojuszników w czasie interwencji w Iranie. Trump irytuje się, że Stany Zjednoczone nie tylko nie otrzymały pomocy, ale też niektóre kraje, jak Hiszpania, zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów biorących udział w konflikcie. Sytuacji nie uspokoiła nawet wizyta bardzo ugodowego sekretarza generalnego sojuszu Marka Rutte w Waszyngtonie w tym tygodniu. Trump ma rozważać sposoby na ukaranie sojuszników. Wśród rozważanych scenariuszy ma być na przykład wycofanie baz wojskowych i żołnierzy USA z krajów, które zdaniem Trumpa okazały się nie dość pomocne. Nie wiadomo, co miałoby się dalej wydarzyć z tymi żołnierzami. Niektóre nieoficjalne informacje sugerują, że mogliby zostać przesunięci do krajów, które Stany Zjednoczone uważają za bardziej lojalne, no i oczywiście lepiej wypełniające swoje sojusznicze obowiązki, na przykład do Polski.
A teraz Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny radia RMF24.
Czy Waszyngton grozi amerykańskiemu papieżowi? To jest temat, który nabrał szczególnego rozgłosu po tym, jak papież krytycznie wyraził się o wojnie na Bliskim Wschodzie, no i wezwał do pokoju. Według medialnych doniesień pod koniec stycznia nuncjusz apostolski w Waszyngtonie, kardynał Pierre, miał odbyć rozmowę z podsekretarzem obrony Elbridgem Colbym, podczas której miał usłyszeć, że Stany Zjednoczone są na tyle potężne, że mogą robić co chcą, a Watykan nie powinien się w to wtrącać. Przedstawiciele Pentagonu mieli też nawiązać do niewoli awiniońskiej papieża, a więc do okresu jeszcze w średniowieczu, kiedy papiestwo było uzależnione od Francji. Czy teraz miałoby być uzależnione od Stanów Zjednoczonych? Na to odpowiedzi nie ma. Watykan na razie dementuje, że takie sformułowania rzeczywiście pojawiły się w czasie styczniowej rozmowy.